Ale jakżeż po prostu namacalny dla tych, którzy go szukają. Apostoł Paweł powiedział, gdyby go szukali, owaby go i namacali. Nie rękami można go namacać, ale umysłem, który Bóg dał człowiekowi, wyższy umysł nad umysł zwierząt, w którym on potrafi ocenić tego, który go stworzył. A jeżeli ma dobre chęci, jeżeli nie jest obarczony ciałem, to potrafi wniknąć i w głębokie rzeczy Boże, które dla cielesnych ludzi są tak trudne dla zrozumienia, jak dla zwierzaka trudne jest zrozumieć, co rozumuje człowiek. Taka jest różnica między duchowym a cielesnym człowiekiem, jak między zwierzęciem a człowiekiem. Dlatego też my przy pomocy tego Ducha Bożego, którego każdy, który poświęcił się, otrzymał, staramy się wglądać w te tajemnicze księgi, ażeby z nich zaczerpnąć tego tajemnego światła, które nie dla wszystkich jest dostępne, a który jest dobrym przewodnikiem, jak pochodnia nogom naszym, jak światłość ścieżce naszej, która im dalej, tym jaśniej świeci aż do dnia doskonałego. Księga Objawienia świętego Jana jest może jedną z ksiąg trudniejszych, ale werset, który sobie przeczytamy, to jest znany nam bardzo dobrze. Objawienie, 2 rozdział, wiersz 10 mówi tak. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto wrzuci diabeł niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie mieli ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Tekst znany. Stale na niego patrzymy. Bądź wierny aż do śmierci. Proszę braterstwa, jeśli chodzi o ten rozdział 2 i 3, to on zawiera obietnicę naszego Pana dla tych zborów, których było 7. Jeśli chodzi o czas, w którym my żyjemy, to my wiemy, że jesteśmy w okresie kościoła laodycejskiego. Laodyceja znaczy dla ludu sprawiedliwość. Laos, lud. I my żyjemy w czasie tego początku wielkiego jubileuszu, gdzie sprawiedliwość dla ludzi ma przyjść. Tylko zanim ta sprawiedliwość w absolutnej mierze przyjdzie, to najpierw musi być pokaranie tych, którzy posiadają dużo bogaczy. Tak jak w jubileuszu najpierw odebrano prawo bogaczom, żeby oddać to wszystkim biedakom w jubileuszu żydowskim. Tak i my żyjemy w tym czasie, gdzie jak świat długi i szeroki rozlegają się hasła, żeby się proletariusze łączyli. A przeciwko komu? Przeciwko bogatym. W jakiej to formie wygląda jeszcze z grubsza, to mnie nie potrzebujemy wnikać. Ale ten wielki głos i potężny i te manifestacje dowodzą, że Pan jest obecny i szykuje swoją armię na dzień swojej wielkiej rozprawy. Ale my, jeśli zaczerpnęliśmy ten tekst, bądź wierny aż do śmierci, to musimy sięgnąć myślą w daleką przeszłość, bo to jest, proszę braterstwa, że tak powiem, pierwszy był zbór efeski, a drugi jest zbór smyrneński. I my tą myśl zaczerpniemy właśnie z tego, co jest napisane do zboru smyrneńskiego. A więc to jest drugi okres. To jest odległy od nas od wiele stuleci. Bo jak niektórzy bracia znawcy określają, to on zamyka się mniej więcej między rokiem 70 a 313 i nie określają 73-325. W każdym bądź razie jest to, że tak powiemy, okres czasu, gdy jeszcze niektórzy z apostołów żyli. Bo jeżeli chodzi o apostoła Jana, to on jeszcze w 95 roku naszej ery napisał objawienie świętego. Objawienie świętego Jana, jak czytamy. A to się rozpoczęło jeszcze wcześniej. Były to pewne prześladowania, jak się dowiemy z historii. Był to okres smyrneński. Proszę baterstwa, poselstwa, jest to poselstwo, że tak powiemy, jedno z najkrótszych. Najkrótsze poselstwo z siedmiu poselstw. Ciekawe, najkrótsze. Ale możemy zauważyć, że tylko dwa z tych siedmiu nie zawierają strofowania. Bo Pan w tych poselstwach umieszcza strofowania, pochwały i w końcu nagrody, obietnice. A tylko dwa z tych siedmiu, to znaczy smyrneński i filadelfijski okres, nie zawierają strofowania. Bóg nie Pan nie strofuje ich. Proszę baterstwa, co to były za okresy? To były okresy, w których był ogień śmiertelnego prześladowania chrześcijan. Okres smyrneński od pogan, a okres filadelfijski od papiestwa. Okres od reformacji aż do blisko, w której obecności naszego Pana. A więc wielkie trudności i prześladowania. Proszę baterstwa, duch oceny i współczucia u Pana był tak wielki względem tych zborów, że on mógł winić, a jednak nie winował tych dwóch boleśnie prześladowanych kościołów, okresów. Nie dlatego, że w nich nie było żadnej winy, lecz z powodu wierności, jaką oni wykazali w tych trudnych doświadczeniach, to był Pan nasz przykrył to wspaniałomyślnie ich błędy, ich wady i nie wykazał to na jaśnie, ale raczej same zachęty, obietnice. Dlatego też możemy zauważyć, jak dobrotliwy i wyrozumiały jest nasz wielki arcykapłan, który przechodzi się pośród tych siedmiu świeczników, obcina, żeby się jak najlepiej paliły, ale jednakowoż dla tych zborów nie miał żadnego słowa nagany. Zbór smyrneński, proszę baterstwa, jest to zbór, który jest streszczony w 8 do 11 wiersza drugiego rozdziału objawienia świętego Jana. Aniołowi zboru smyrneńskiego napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był, umarł i ożył. Proszę baterstwa, kościół smyrneński. Smyrna, tak jak Laodycea znaczy sprawiedliwość dla ludu, tak wyraz smyrneński oznacza gorzkość. Pochodzi od słowa myrra, czy też mara, a to znaczy gorzkość. Co to była za gorzkość? Jest to gorzkość prześladowania, za wiarę w Jezusa Chrystusa. Dziś może nie ma takich prześladowań. Chociaż czasy nasze są może troszkę inne, gdzie są inne trudności. Ale były czasy, gdzie prześladowanie w formie jak najbardziej, że tak powiem, ordynarnej spadło na chrześcijan. Diabeł użył odpowiednie narzędzia, które chciał wyrwać wiarę, załamać ducha w chrześcijanach, którzy wyznawali Jezusa. Okres ten ma w sobie wiele nazwisk cesarzy, którzy wsławili się w tym prześladowaniu. Jeden z nich, Neron, znany on jest z tego opisu, jak Sienkiewicz napisał w księdze Quo Vadis. Znana jest ta figura o bardzo słabym charakterze, chętna przyjmować różne hołdy, ale jednak marny charakter, który potrafił zwalić winę podpalenia Rzymu na niewinnych chrześcijan. I za Nerona to właśnie, za tego bez serca człowieka, kobiety chrześcijańskie oblewano smołą, zapalano i ustawiano przy drodze, gdzie Neron sobie przejeżdżał, żeby mu było jasno. Domicjan w 95 roku, historia zapisała, że około 40 tysięcy męczenników poniosło śmierć za tego Domicjana. Trajan w 100 roku, Antoniusz, Severus, 104 rok, gdzie młode i piękne kobiety obnażano do nagości wobec pospólstwa, wstydziły się biedne, a oni jeszcze puścili na nich dzikie zwierzęta, żeby ich rozszarpały, a pospólstwo, żeby się cieszyło tym widokiem. Maksymiusz, 235 rok, Decius, 250, Walerian, 257, wypędzano chrześcijan z ich posiadłości, a to nie byli przecież ludzie bogaci. Aurelian, 274, Dioklecjan, 303, za nich były straszne prześladowania, a szczególnie za tego ostatniego. Ale to mówi aniołowi zboru smyrneńskiego, napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był, umarł i ożył. Proszę braterstwa, dla tych, którzy byli poddani takim doświadczeniom, jak Pan do nich przemawia, że on był, umarł i ożył. Czy to nie jest wielkie kazanie w tych trzech słowach? To jest wielkie kazanie dla ludzi umęczonych. To jest zachęta, że oni pomrą, ale tak jak Jezus zmartwychwstał, tak i oni zmartwychwstaną. Dlatego też oni mieli tą odwagę, bo wiedzieli, komu służą. Służą temu, dla którego grob, drzwi śmierci stanęły otworem, gdy przyszedł na to czas. Tak samo jest powiedziane o nim, że on jest pierwszy i ostatni. Trzeci rozdział, a 14 wiersz mówi tak. To mówi amen, świadek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Początek, to my wiemy, co to znaczy. To znaczy, że to jest istota najwyższa po Bogu. Bóg stworzył ją na początku momentu, kiedy zaczął wszystko stwarzać, to najpierw Jego stworzył. On jest wyraźnym obrazem Ojca, osoby szczególnie, gdy zmartwychwstał jako nieśmiertelna istota, ale on jeszcze przedtem, zanim świat był, to Pismo Święte mówi, na samym początku wspaniałej Ewangelii świętego Jana, Na początku było słowo, a ono słowo było u Boga, a Bogiem było ono słowo. To było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. To jest metryka, proszę braterstwa, nadzwyczaj zaszczytna. I tym właśnie pierwszym i ostatnim, alfą i omegą, pierwszą i ostatnią literą alfabetu greckiego, to, proszę braterstwa, jest nasz Pan, który był, umarł i ożył. I to jest, to było dla nich zachętą. Tak samo w sobie pociechą i nadzieją dla tych właśnie męczenników. 18 wiersz pierwszego rozdziału. I żyjący, a byłem umarły, a oto mi jest żywy na wieki wieków. Amen. I jako skutek tego, żeby się człowiek nie bał śmierci i człowieka śmiertelnego prześladowania, to mówi, i mam klucze piekła i śmierci. A piekło jest przetłumaczone z greckiego wyrazu Hades, który ma to samo znaczenie, co Szeol w hebrajskim, to znaczy grób. Mam klucze grobu i śmierci. Mówi, znam uczynki Twoje i Twój ucisk i ubóstwo. Znam. Nasz Pan ma oczy, którymi wszystko widzi. Rentgen to jest nic wobec Jego wzroku. On przenika wszędzie, przenika serce. Widział ich serca szczere. Widział ich cierpienie, widział ich ubóstwo. Ale mówi, aleś ty bogaty. Z jednej strony ubogi, ale z drugiej strony bogaty. Bo on ma błogosławieństwo Boże, a kto ma błogosławieństwo Boże, to ono go ubogaca. I ono daje rozum nawet prostakom, tym ubogim. Daje, jeśli mają błogosławieństwo Boże. Człowiek, który stara się tylko o sprawy tego świata, to Pan Jezus zilustrował człowieka bogatego w kieszeni, jako tego, który budował się, rozwalał stare gumna, budował nowe i polegał na tym, mówi, jedz, pij, duszo, teraz możesz swobodnie odpoczywać. A mówi, a tejże nocy upomną się duszy Twojej i co? I może się stać, że to coś na nie będzie. W jednej chwili może człowiek stać się biednym i tak się staje z każdym, który nie jest bogaty w Bogu. Moglibyśmy wiele tekstów przytoczyć o tym bogactwie i tym ubóstwie, ale idźmy dalej. Mówi nasz Pan, aleś ty bogaty i bluźnierstwo tych, którzy się opowiadają być Żydami, a nie są, ale są bożnicą szatańską. Znam uczynki Twoje i znam tych, którzy bluźnią i powiadają się być Żydami, a nie są nimi, ale są bożnicą szatańską. I tu jest właśnie też tajemnica, że Pan na pozory nie patrzy. On wie, że ci, którzy mają blicht wielkiej organizacji i różnych zewnętrznych manifestacji, to w oczach Bożych są niczem. A ci, którzy są ubodzy, to u Boga są bogaci. Bluźnierstwo. Tak, bluźnierstwo. Bo oni przyjmują imię Boże nadaremno. Mają tylko pozór, ale ducha w nich Chrystusowego nie ma. Powiadają się być Żydami, a nie są. Czy tu chodzi o literalnych Żydów? O nie. Żyd to jest prawdziwy chwalca Boży. Apostoł Paweł mówi, że nie wszyscy, którzy są Żydami, to nimi są rzeczywiście i nie tylko nie ci, którzy są obrzezani na ciele, to są prawdziwymi Żydami, ale których obrzeska jest jaka? Na sercu. Ci są prawdziwymi Żydami. Dużo jest Żydów, dużo tych, którzy mówią: Panie, Panie, ale oni nie wejdą do Królestwa Bożego, bo Pan zna ich serca. On widzi swoim wszystko przenikającym wzrokiem, że oni nie są kościołem, który prześladuje. Oni nie są władzą, która pochodzi od Boga. Bo ci, którzy prześladowali tam, to proszę braterstwo, byli prześladowcami, to było pogaństwo. Ale byli również i tacy, którzy byli prześladowcami, którzy mówili, że są Żydami, że są wyznawcami, a nimi nie są. Ale są bożnicą szatańską. Co to znaczy? To jest bardzo ciężkie oskarżenie. Bożnica szatańska to musi mieć charakterystykę szatana. W bożnicy szatańskiej to panuje szatan, a nie Bóg. W bożnicy szatańskiej to nie ma światła, ale jest ciemność. Bo ten, który jest księciem ciemności, on do światłości nie prowadzi. O nim święty Paweł powiedział, że to jest książę świata tego, który ma władzę na powietrzu. I że on oślepia ludziom zmysły, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożym. Ale nasz Pan mówi: nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. To znaczy Pan wiedział, że ich spotka prześladowanie. Ciekawe, dlaczego tego prześladowania nie usunął? Jeżeli on taki miłosierny, wszystko widzący, dlaczego nie skrępował tych prześladowców, a pozwolił rozdzierać zębami zwierząt tych właśnie jego wyznawców? Dlaczego pozwolił, że Jezus Chrystus sam był? Dlaczego Bóg pozwolił, że Jezusa Chrystusa powiesili jak największego prześladowcę? Zrobili z niego buntownika przeciwko Bogu? Przeciwko władzy świeckiej? Przeciwko Mojżeszowi? Zrobili go bluźniercą nauk, mieli fałszywych świadków i wyciągali, łapali go za słowa? Nie bój się tego, co masz cierpieć. Cierpienie jest dane jako przywilej naśladowcom Jezusa Chrystusa. Tym przywilejem, który miłosierna ręka ojcowska dała Jezusowi, ten kielich cierpień, to był przywilej wielki dla Niego. Nie każdy taki przywilej mógł mieć. I my jak możemy cierpieć dla Jezusa, to jest przywilej czy hańba? To jest wielki przywilej, który powinniśmy ocenić i tak przyzwoicie cierpieć, jak tylko możliwe podobnym być do naszego Pana, który za złem, złem nie odpłacał, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi. Dlatego też Pan wiedział, jakie to cierpienia spotkają. I historia mówi, że niektórzy z nich byli przyodziewani w skóry dzikich zwierząt. A jak wyszedł taki chrześcijanin ubrany w skórę dzikiego zwierzęcia i potem wypuszczano na nich psów, którzy na dzikie zwierzęta byli ćwiczeni polować, to te psy skakały na tych chrześcijan, rozdzierały ich tak jak dzikie zwierzęta. Niektórzy poddawani byli torturą. Niektórzy byli sadzani w krzesłach metalowych, rozpalonych do czerwoności. Niemowlętom podrzynano gardła, a dekrety przeciw chrześcijaństwu pozbawionych protekcji w ten sposób wystawiani byli na pastwę dzikich nie zwierząt, ale dzikiego motłochu, który robił z nimi, co chciał. I spełniały się słowa naszego Pana, który powiedział: i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów? Dlaczego? Dla imienia mego. Te imię Jezus Chrystus to zawsze było prześladowane od dawien dawna. A kto przy tym stał? zawsze musiał cierpieć. W jakikolwiek tylko sposób szatan przygotował to. Mówi o to diabeł, wrzuci niektórych z was do więzienia. Wrzuci was niektórych. Ale w jaki sposób to diabeł wrzuca? Przecież tego diabła nikt nie widział. Ale diabeł ma swoje narzędzia. A kto wrzucał do więzienia? Cesarstwo rzymskie. Całe cesarstwo rzymskie i cesarze byli narzędziami w ręku tego super mądrego księcia ciemności, który był bogiem tego świata, i cesarze robili, co szatan chciał, a Pismo Święte mówi, że to szatan działał. To jest właśnie metoda rozszyfrowania tajemnic Pisma Świętego. Co władza świecka wtedy robiła, to chrześcijanie rozumieli, że to robił szatan. Aczkolwiek tej władzy świeckiej byli poddani, bo każda władza od Boga jest dozwolona. Oni nie walczyli, ale ta władza świecka nie zawsze Bogu służy, bo może się poddać również jako narzędzie szatańskie. A chrześcijanin ma być poddany, bo i tego rodzaju doświadczenie jest potrzebne. Tu chodzi o sumienie. Sumienia oni nie złamali, aczkolwiek zabili ciało. Ale Pan nasz powiedział, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale bójcie się tego, który ciało i ducha może zgnieść, zabić, zniszczyć w ogniu Gehenny, czyli w której śmierci. Dlatego też pisze, oto diabeł wrzuci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni. Kto czytał historię tego okresu, może pojąć ważność tego wielkiego doświadczenia, jakie na nich przyszło. Pisze również dalej, słowa naszego Pana brzmią, i będziecie mieć ucisk przez 10 dni. 10 dni. Co to za 10 dni? Pismo Święte podaje nam chronologiczne, różne, że tak powiem, metody rozszyfrowywania tego. Dzień za rok, znane jest to, prawda? Dzień za rok się liczy w tym całym układzie rozszyfrowywania czasowych prostw. Dlatego też 10 dni prześladowania, ucisku, to jest 10 lat za Dioklecjana. Od 303 roku do 313 roku. Co historyk mówił o tym? Prześladowanie to rozpoczęło się 23 lutego 303 roku i trwało do 13 czerwca 313 roku. 10 lat. Rozpoczęło się w Nikomedii, a następnie stało się ogólnym. Niekiedy byli wbijani na pale, innym łamano golenie i zostawiano ich powolnemu konaniu. Niektórzy byli smażeni na wolnym ogniu, innych wieszano za nogi na dół i podkładano ogień, którego dym zaduszał ich. Niektórym ołów roztopiony lano do gardła. Znów innym ciało rozdzierano wraz z palcami u rąk i nóg. Zdzierano. Domy napełnione chrześcijanami podpalano. Nieraz kilku chrześcijan razem związanych wrzucano do morza. 17 tysięcy zamordowano w jednym miesiącu, a w ciągu trwania tego prześladowania w samym Egipcie 144 tysiące umarło gwałtowną śmiercią, oprócz 700 tysięcy, którzy umarli z wyczerpania, będąc skazanymi na wygnanie lub ciężkie roboty. Monety z napisami bito na pamiątkę, że przesąd chrześcijan został zupełnie wytępiony. I teraz, gdy mówi, będziecie mieli ucisk przez 10 dni, to mówi, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. to byłoby odnośnie kościoła smyrnyńskiego. Zastosowanie tego, tej zachęty, bądź wierna aż do śmierci, nie tylko do tamtego kościoła się odnosi, ale do wszystkich. Chodzi nam o tą wierność. Wierność przetłumaczona jest z greckiego słowa pistis, co znaczy wiara. Lub pistos, znaczy wierny. Co to jest wiara? Wiara jest to pewnego rodzaju wyznanie pewnych podstawowych rzeczy, które Słowo nam Boże podaje do naszego umysłu i ono zawiera w sobie całość rzeczy, które chrześcijanin przyjmuje do wiadomości i sercem w to wierzy. Jeżeli weźmiemy list świętego Pawła, świętego Judy, to w trzecim wierszu tego jedynego rozdziału mówi tak: najmilsi, wszelką pilność czyniąc, abym wam pisał o społecznym zbawieniu, musiałem wam pisać, napominając, iż byście bojowali o wiarę raz świętym podaną. Raz to znaczy nieodwołalnie. Raz to znaczy w Piśmie Świętym przez tych wszystkich pisarzy. Ona jest podana nam jako podstawa naszej wiary przez nieomylnych pisarzy, którzy to wszystko podali. To jest, że tak powiemy, wiara, czyli nasze wyznanie. Drugie znaczenie wyrazu wiara znaczy umysłowe ocenienie i spoleganie na Bogu. W liście do Żydów czytamy w 11 rozdziale, w tym traktacie o wierze, to w pierwszym wierszu apostoł Paweł mówi: a wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy, i dowodem rzeczy niewidzialnych. I tu jest właśnie cała tajemnica, że ona jest silnym gruntem rzeczy, których się spodziewamy, jeszcze nie widzimy, i dowodem rzeczy niewidzialnych. Dlatego też człowiek, który nie ma oczu wiary, to dla niego dziwnym się wydaje człowiek, który wierzy. A jednakowoż wszyscy w coś muszą wierzyć, czy nie tak? Nawet ci socjaliści, którzy mają dziś państwo socjalistyczne, to gdy tego państwa nie było, to oni walczyli i wierzyli, że takie państwo będzie. Mają wiarę. A my mamy wiarę w takie państwo i takiego Pana, którego my teraz nie widzimy oczyma. My jesteśmy tak jak ci socjaliści i komuniści w konspiracji, ale przyjdzie czas, że państwo nasze zaistnieje. Gdy te wszystkie państwa ziemskie ulegną uderzone kamieniem, który z góry spadnie i zniszczy wszystko. To jest nasza wiara. Tak samo jak wiara wszystkich innych ideowców. Trzecie jest to wierność. Wierność. Zaleta, która powstaje na skutek powyższych, to znaczy wyznania, umysłowego ocenienia i spolegania, i wtedy serce jest, że tak powiem, przepełnione i stara się być wiernym temu, co przyjął do umysłu, oceniło jako dobre, i wtedy człowiek wierzący to jest człowiek wierny. W liście do Rzymian, w trzecim rozdziale, a trzecim wierszu jest powiedziane tak: bo cóż na tem, jeśli niektórzy nie uwierzyli, iż a zaś niedowiarstwo zniszczy wiarę Bożą? To znaczy, że jeżeli którzy nie uwierzyli Bogu, to Bóg nie będzie wierny w tym, co powiedział? Zniszczy wiarę Bożą? Wierność? Nie. My możemy od wiary odpaść, ale Bóg zawsze jest wierny, bo On przysiągł. On wykona. On znajdzie sobie takich, którzy będą wierzyć. Nie ten, to drugi. Dla Niego to kamienie wołać będą, jak zechce one uwierzą. Nie mówi to o literalnych kamieniach, ale o tych ludziach, którzy tak jak kamienie nic nie znaczą w pojęciu ludzkim, to tacy będą właśnie wyznawcami i nagrodzonymi tymi wartościami, o których człowiek nie ma nawet pojęcia, jak one wielkie są. Wierność. Bo tu pisze, bądź wierny aż do śmierci. To co to jest wierność? Jest to zaleta lojalnego oddania się zasadą i rzeczą. Jest to niezbaczający i nieskazitelny stan umysłu i serca w oddaniu się tym rzeczom, które umysłem człowiek przyjął jako dar, jako podstawę jego egzystencji. Kiedy może być wierność, że tak powiem, jak najbardziej zamanifestowana? Proszę braterstwa, wierność ta musi być doświadczona w różnych okolicznościach. Przyjaznych i nieprzyjaznych. No, niektórzy ludzie to są wierni, gdy tylko wszystko pięknie się układa, gdy o człowieku mówią, gdy go chwalą. Ale Bóg zmieni nieraz okoliczności, gdzie wszyscy zaczynają krytykować. I wtedy pod wpływem tego naporu wielkiego człowiek traci swoje stanowisko i to, co w przyjaznych warunkach uważa jako swoją maksymę, to w nieprzyjaznych warunkach folguje i, że tak powiemy, staje się niewierny. Może to być w okolicznościach korzystnych i niekorzystnych. Jak człowiek ma jakieś korzyści z tej wiary, a niektórzy to nawet mówią, o, ja bym tam do badaczy poszedł, że mi dali dolarów. To by przyszedł, byłby tutaj członkiem, siedziałby i my takich mielibyśmy bardzo dużo. Ale że my tu pieniędzy nie dajemy, dlatego też dużo takich nie ma. Pan nasz powiedział, że będzie takich bezinteresownych, to będzie malutkie statko. A więc jeżeli są korzystne jakieś warunki, że człowiek tam gdzieś siedzi, to tak. Ale gdy przyjdą jakieś niekorzystne warunki, to taki człowiek od razu widzi, że nie ma interesu. Nic nie idzie do kieszeni, nie ma nic, żadnego zarobku z tego. No przecież ze wszystkiego musi być jakaś korzyść. Jak ja mam chodzić gdzieś i korzyści żadnej z tego nie ma, no to po co mi takie coś? Wolę sobie pójść na plażę poleżeć, a po co? Tak samo są trudności łatwe. A więc ani groźba złego, ani obietnice dobrego nie nakłonią człowieka wiernego do tego, żeby on nie był wiernym. Bez względu na to, nawet co cały świat mógłby powiedzieć, to on stoi przy swoim, bo on ma być wierny Panu, który jest starszy niż cały świat, niż wszyscy ludzie. Czy święty apostoł Paweł mówił, że trzeba być takim wiernym ponad wszystko? A tak, w liście do Rzymian, w 8 rozdziale on tak powiedział, a to jest powiedziane w 38 wierszu. Albowiem pewienem tego, iż ani śmierć, ani żywot, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość wywyższenia, ani głębokość poniżenia, ani żadne inne stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w kim? W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Reformatorzy w dawnych czasach byli ludźmi wiernymi. Jednym z nich był taki Teodor Beza. On już w 80. roku swego życia, będąc w Genewie, to znaczy w 80. roku życia w Genewie, odwiedził właśnie tego Bezę. Pewien katolicki, dzisiaj zwany święty, Franciszek Salezy. Znana to postać, prawda? To był biskup Genewy. Uznali go za patrona dziennikarzy i literatów. Ale on był wysłannikiem papieża, gdy przyszedł do tego Bezy, który był po Kalwinie, właśnie objął cały patronat nad ruchem reformatorskim. Namawiał go usilnie do porzucenia wiary ewangelicznej. Uczony starzec cierpliwie słuchał wywodów tego kusiciela. Cierpliwie go słuchał. Ale kiedy z ust jego usłyszał obietnicę samego papieża udzielenia mu emerytury w wysokości 4000 dukatów rocznie w razie porzucenia Ewangelii, to Beza już nie wytrzymał. Wstał z krzesła i pokazał gościowi próżne półki swojej biblioteki wielce cennej, z których to półek cenne księgi powędrowały na sprzedaż, by pomogły ulżyć ciężkiemu losowi prześladowanych współznawców. Sprzedawał te księgi, pokazał te puste półki, a potem wiódł go do drzwi, otworzył te drzwi i powiedział: idź precz, szatanie, jestem już za stary i za głuchy na to, abym mógł słuchać twoich podszeptów. To był człowiek wierzący. Mamy być wierni, ale przedmiotem poddania się i wierności, to możemy zauważyć, mogą być różne rzeczy. Może być Bóg, najwznioślejszy przedmiot naszej wierności, może być Chrystus, może być jakiś mistrz, człowiek, może być przyjaciel, może być jakaś zasada, może być prawda, może być jakaś partia, może być jakaś ambicja, może być kościół, może być jakaś sekta, której my za wszelką cenę wierności chcemy dotrzymać. Ale w naszym tekście bądź wierny aż do śmierci to komu? Bądź wierny to jest wierność Bogu, Chrystusowi, ich duchowi, prawdzie, braciom tym, którzy wiernie służą temu Bogu, jak również wierni najwyższym interesom ludzkości, gdy mają ich miłować pomimo ich szorstkości i gburowatości. A najwyższy interes ludzkości to jest naprawienie wszystkich rzeczy, do których oni jako narzędzia chcą się teraz przygotowywać, żeby i teraz w miarę możliwości w przyszłości być narzędziami przyszłej restytucji, naprawienia wszystkich rzeczy, a to jest bardzo wzniosły motyw wierności. Czy człowiek ma być wierny dwóm panom? Niektórzy są. A nasz Pan powiedział, jak? Nie możecie służyć dwóm panom, bo zawsze jak będziecie jednemu służyć, to drugi będzie niezadowolony. Jeżeli ci dwaj panowie są przeciwni, to im służyć nie można. Ale są dwaj panowie, którymi możemy służyć obydwym całym sercem. Kto to jest? Jest to pierwszy Pan, nasz Bóg Najwyższy, a drugi Pan, który nas kupił swoją krwią na krzyżu. Im mamy być wierni, ich osobą, ich charakterom, im słowom, ich dziełom, to mamy być wierni, umieć ocenić. Ze względu na nich tylko mamy być lojalni prawdzie, ze względu na nich, nie jakiś uboczny cel. Jak Pan powiedział, poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Poświęć się w prawdzie Twojej, bo słowo Twoje jest prawdą. Oni tą prawdę popierają. Oni doprowadzą do zwycięstwa tą prawdę. To znaczy Bóg i Chrystus. Ze względu tylko na Boga i Chrystusa starają się być wierni braciom. Taka wierność jest przez Boga i Chrystusa kierowana i taka wierność może być przez nich nagrodzona. Ze względu na nich są wierni ich duchowi, bo on jest wyrazicielem ich charakteru, wielkiej prawdzie. Ze względu na nich oni mają lojalność do wielkiego planu zbawienia, jaki jest roztoczony przed naszymi oczami. Ze względu na nich mamy lojalność względem najwyższych praw człowieka, których jest przyszłe ustanowienie Królestwa Bożego, któremu staramy się już teraz służyć. Suma. Każde wyrażenie wierności jest ześrodkowane i wypływa z wierności Bogu i Chrystusowi jako najwyższym osobom, bo jeżeli będziemy mieli jakieś uboczne tylko cele, a nie ten najwyższy cel, umiłowanie Boga Chrystusa, to taka wiara, ona przyjdzie doświadczenie, to zawsze runie. Tylko na dobrym fundamencie możemy budować. Na tym fundamencie, którego założył Bóg, którym jest kto? Sam Jezus, Chrystus, węgielny kamień. Jeżeli my w ten sposób staramy się być wierni Bogu i Chrystusowi, to my mamy jakąś cenną zaletę, którą jest prawdziwa pobożność. Bo wtedy człowiek żyje w każdym zakresie swojego działania po Bożemu. Ktoś powiedział bardzo piękne zdanie. Być pobożnym to piękna szata. Im więcej się ją nosi, tym lepiej wygląda. Nie tak jak nasza, im więcej, tym gorsza, trzeba zmienić. Ale pobożność to jest taka szata, która im dłużej się nosi, tym ona lepiej wygląda. Tak jak Żydzi, Żydom dał Pan obietnicę, że oni po puszczy będą chodzić, ale szaty ich nie będą wiotrzały, bo Bóg im będzie dawał i pokarm z nieba, mannę, i szaty będą w cudowny sposób, nie będą się darły. Tak samo jest i z tą szatą pobożności. Jej wyrażenie, jak się wyraża ta pobożność? No ta pobożność do Boga się wyraża, że my staramy się być uczniami Słowa Bożego. Praktycznie, jak my do tego podchodzimy, do tej pobożności? Mamy studiować Słowo Boże. Mamy prosić, żeby Bóg nam w tym studiowaniu dał błogosławieństwo. Bo jeżeli się modlimy na spożywanie chleba, to jeżeli przystępujemy do studiowania Słowa Bożego, to nie mamy się modlić? Tym bardziej, to nie jest gazeta, żebyśmy tak sobie, o, jak w domu się bierzemy do studiowania Pisma Świętego, niech ktoś nie myśli, że brata nie ma i on nie widzi, ale jest Bóg, który widzi, co my bierzemy do ręki. Trzeba do Niego wznieść umysł, bo inaczej to Bóg nie da zrozumienia. Kto nie będzie oceniał tej księgi jako czegoś nadzwyczaj drogiego, kochanego, więcej niż cośkolwiek tu na ziemi. Ją trzeba tak miłować jak samego Boga, jak Chrystusa, bo Bóg i Chrystus są w tej księdze umieszczeni. Z wielką powagą, z modlitwą. Mamy studiować Słowo Boże, wszystkie jej nauki, doktryny, przykazania i tak dalej, figury, typy, obietnice, napomnienia, zakazy, nakazy, bo to wszystko nie dane jest na próżno, ale żeby człowiek Boży był dostatecznie wyćwiczony do każdej dobrej sprawy i był doskonały. Badając Słowo Boże, musimy jednakowoż pamiętać, że ziemskie rzeczy też mają swój zakres, którym musimy poddać pewną część naszej wierności, bo my nie jesteśmy tylko duchami, ale ludźmi tak samo. Jeżeli my mielibyśmy studiować Słowo Boże, proszę braterstwa, kosztem jakich praw i przywilejów, które się drugim należą, to nie byłoby to dobre i zgodne ze Słowem Bożym. Musimy mieć ten swój czas, żeby studiowanie Pisma Świętego nie było kwestią samolubstwa i okradania drugich w ich przywilejach, które im się należą. Drugie, mamy być wierni jako z punktu widzenia, jako ludzie usprawiedliwieni. Zakres usprawiedliwionych ludzi. Co to jest? Musimy być wierni Bogu, Chrystusowi, ludziom, ale z początku to my widzimy, że byliśmy nie tacy dobrzy, ale byliśmy dziećmi gniewu, jako i wszyscy. Czujemy, że na nas jest przekleństwo, że i my jesteśmy poddani śmierci. I to słusznie, bo myśmy wszyscy zgrzeszyli w Adamie. Mamy upadłości odziedziczone, fizyczne, moralne, umysłowe, proszę braterstwa, i religijne też upodlenie spostrzegamy w sobie, gdyśmy jeszcze tych rzeczy nie znali. I są różne formy tego zboczenia. Grzeszyliśmy myślami, zamiarami, słowami, uczynkami. To wszystko było w nas. My wcale nie byliśmy dobrzy. Lecz myśmy zauważyli ze Słowa Bożego, że Bóg uspokoił nasze sumienia i nasze serca, dając nam pokój przez krew Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, złożył ciało swoje na okup, jak tekst dzisiejszy mówi, że Syn Człowieczy nie przyszedł, żeby Mu służono, ale żeby służył i dał swoje życie. Za nas On życie swoje oddał. Dlatego też, rozumiejąc to, wzbudza to w nas żal za grzechy, wzbudza wiarę w tego, który zawisł na krzyżu, tak jak Żydzi wzbudzili w sobie wiarę patrząc na węża, który był przybity miedziany i każdy był uzdrowiony ze swego grzechu. Bóg jest pojednany. Łaska, miłość i pokój z nami jest teraz. Lecz my teraz nie powinniśmy uważać, że jeżeli już ta sprawa jest załatwiona, Jezus za nas umarł, to my teraz możemy folgować grzechowi, bo im więcej grzeszni, tym więcej Bóg ma sposobność nam przebaczać. O nie. My mamy żyć teraz zgodnie ze sprawiedliwością, miłować Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. A więc Bóg jest pierwszy. Musimy usunąć z siebie wszystko, co by chciało zająć miejsce Boga. Czy też nauki, czy praktyki, czy też jakiśkolwiek człowiek, zasada. Mamy mieć ten pobożny wzgląd na właśnie Boga, który powinien zawsze być po naszej prawicy. Stawiałem Pana zawsze po prawicy mojej, przetoż to co? Nie będę wzruszony. To są słowa naszego Pana. I nasze też powinny być. Bóg pierwszy, bliźni drugi. Mamy Go miłować w myśl prawa Bożego jako samego siebie. Czy taką samą miarę wszystkim bliźnim mamy oddawać? Jeżeli w małżeństwie, rodzice, dzieci, czy też obcy, czy jedną miarą wszystkich bliźni wiązek. A jednakowoż Pismo Święte mówi, że najbliższy bliźni to jest właśnie żona lub też mąż. Potem na następnym mogą być rodzice i dzieci, a nieraz to jest tak, że rodzice są pierwsi od żony, od męża. Czy nie tak?
Jak?
Matka się wtrąci do małżeństwa, to ten mówi, no ja żony to mogę mieć parę, ale matkę to mam tylko jedną. Wobec tego ja się wolę matki słuchać. Jest niby logika. Ale czy jest w tym logika? Nie ma żadnej. Bo matka to już nie jedno ciało. Tam jest powiedziane, Adam już powiedział bardzo mądre zdanie pod natchnieniem. Przetoż opuści człowiek ojca i matkę i przyłączy się do żony i będą dwoje jednym ciałem. To jest najbliższy bliźni. Gdyby było tak, że ma umrzeć z głodu żona i umrzeć dziecko, to mąż mając tylko jedną rzecz, komu by dał? No, to by powiedział, to ja dam dziecku, bo to takie malutkie, nic nie winno. A on powinien, jak zna dobrze reguły, powinien dać po kolei. Powinien dać komu? Żonie. A żona może zjeść lub nie zjeść. Może się wspaniałomyślnie podzielić z dzieckiem. Ale nie zawsze tak bywa. Nieraz mąż woli sam zjeść i nie dać ani żonie, ani dziecku. Nieraz i tak może być. Dlatego też widzimy, proszę braterstwa, że jeżeli mamy miłować bliźnich, to musimy wiedzieć też w jakiej kolejności. W jakiej kolejności i w stopniu. Nie możemy wszystkim służyć, bo świat ma dużo bliźnich, dużo ludzi i my powinniśmy wiedzieć, gdzie, w jakim kierunku służyć. A według jakiej zasady mamy naszym ustosunkowywać się do naszych bliźnich? No pisze, że bliźniego jak samego siebie. Ale jest jakaś reguła mądra, sprawiedliwa, która reguluje nasze ustosunkowanie się. I Pan Jezus powiedział jakąś regułę. Jak ona wygląda? Jaka to reguła?
Ale jaka złota ma być?
No, jaka reguła? Właśnie o to chodzi. Jaka, srebrna czy złota?
No, złota jest najwyższa.
Złota. Jak ona wygląda?
Tak, jakbyście chcieli, aby wam czyniono.
Czyńcie wszystkim. Czyńcie drugim tak, abyście chcieli, aby wam czyniono. A srebrna? Nie czyń drugiemu, co tobie nie miło. A więc widzimy, że jedna jest negatywna, a druga jest pozytywna. No to jest... Nie tak łatwo jest czynić drugim, co byśmy chcieli, żeby nam czyniono. A to trzeba być tym właśnie z inicjatywą. Życie sprawiedliwe zabrania nieczystości wszelkiej. I tu wierność nasza musi i ma duże, że tak powiemy, do czynienia. Nieczystości myśli, słów i uczynków. Gdybyśmy tylko mówili, że my doktryny znamy, ale nasze słowa rąbią, kaleczą i nieraz brudne słowo i kaleczące drugiego wypowiedzą, to niech ten człowiek nie mówi o swoim nabożeństwie, o swoim wykwalifikowaniu w Słowie Bożym. To może być papuga dobrze nauczona, a nie ma sumienia, miedź brząkająca, cymbał brzmiący. Musi być uczynek za tym, bo w przeciwnym razie wszystko jest puste i niezadowalniające. Będzie pozór tylko. Dlatego też trzecia rzecz, bo dotychczas to rozbieraliśmy to w zakresie naszym ludzkim usprawiedliwionego człowieczeństwa. To jest rzecz, która obowiązuje każdego, ale teraz wierność w czymś, co samorzutnie żeśmy zadeklarowali. Wierność w zakresie poświęcenia. Co to znaczy poświęcenia, wierność w zakresie poświęcenia? Po pierwsze, że my uczyniliśmy ofiarę z człowieczeństwa, z Chrystusem razem i musi nas stać śmierć naszej woli względem nas samych i świata. Śmierć musi jakaś nastać. Dlatego w tym przednim punkcie my nie mieliśmy. Ten punkt wierność w zakresie poświęcenia i kształtowanie tego nowego stworzenia, które jest w nas, do życia z Chrystusem. Pierwsze to musi być śmierć z Chrystusem, realizowanie śmierci naszej woli, naszych pragnień, nawet gdyby były tak święte jak duch doskonałego człowieka, bo Jezus uśmiercił samego siebie, będąc bez grzechu, a drugie, tak kształtować nowe stworzenie, żeby ono mogło z Chrystusem cierpiąc, również z Chrystusem i co? Żyć. Co znaczy ofiara z człowieczeństwa? To znaczy oddanie tego, czym jesteśmy. I co mamy nadzieję mieć? Czym mamy nadzieję mieć? Dla służby i sprawy Bożej. Na przykład, może to być czas, może to być talent, pewne zasoby, siła, zdrowie, wpływ, reputacja, dobre imię, charakter, stanowisko, to wszystko możemy oddać na służbę prawdzie. Służbę. To wcale nie znaczy, że w tej służbie to nasza reputacja, którą damy, ona stanie się lepszą. W tej służbie nieraz może być tak, że nasza reputacja wśród ludzi może upaść. Będą uważali, że my jesteśmy głupcy, naiwni i tak dalej. Byle tylko nasza reputacja przed Bogiem nie upadła, żeby tam rosła. To jest ważne. Mamy służyć tym właśnie, tymi sposobami, naszymi możliwościami, bo to wszystko jest nasze ciało, które oddajemy, nasze zdolności. I to w miarę naszych możliwości. I widzimy, że nam trudno jest cośkolwiek ofiarować, bo są pewne zobowiązania, które my musimy pierw uczynić, zanim cośkolwiek możemy komuś dać. Przysłowie nawet mówi, zanim chcesz być szczodrym, musisz być najpierw co? Sprawiedliwym. Cóż z tego, że będziemy jałmużnę dawać drugim, jak poszkodujemy naszą matkę i ojca, który może być poszkodowany przez nas, mający prawo do tego. Tak więc musimy pamiętać, że cudzych praw nie mamy prawa ofiarowywać. To byłoby łupiestwo w myśl tego, co u Izajasza w 61 rozdziale wierszu 8 mówi. My nie możemy być łupieżcami, ale motywem naszej ofiary ma być miłość, tak jak apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale 1 wierszu mówi: bracia, przez litości Boże proszę was, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. To znaczy, to ma być co? Rozumna, samorzutna, bez żadnych nacisków, bez zawstydzania, a ty tyle lat już znasz, a się nie poświęcasz. Takich myśli nie powinniśmy nikomu mówić ani strofować, bo to już jest nacisk. Jeżeli człowiek pod naciskiem się poświęci, to wiedzmy, że to jest nieczysta sprawa przed Bogiem. Człowiek musi być samorzutny i nieprzymuszony w służeniu. Dlatego też suma. To ma być właśnie do śmierci. Jest to ofiara, która ma się palić na ołtarzu. Ona ma być zabita, jak na ołtarzu zabito stworzenie, a nie zraniona ofiara, gdy człowiek nieraz tylko zdaje się, że jest poświęcony, ale on nie jest zabity. On jeszcze chciałby ze światem, jeszcze tu, jeszcze tam. To jest zraniony. On jego ciągnie, bo on tam zobowiązanie zrobił między braćmi, ale on jeszcze żyć chce, on tu, tam, wszędzie. A człowiek zabity to już nie ma tych pragnień. On się raz dwa skwituje z takimi pokusami, bo on ma być umarły dla świata, a żywy dla Boga. On ma być dla Jezusa oddany całym sercem. Nie tylko sercem, ale i językiem. Rzymski oficer Gordiusz został skazany na śmierć, bo wzbraniał się złożyć ofiarę posągowi Cezara, tam w tych dawnych czasach. Przyjaciele radzili mu, by zaparł się Chrystusa, tylko zewnętrznie, żeby się zaparł, bo przecież może w sercu zachować swoją wiarę. W sercu wierzy, może sobie rozmawiać z drugimi, Ale żebyś tak mówił o Chrystusie, to ci nie wolno. Musisz, oficjalnie to musisz złożyć przed bałwanem pokłon. On powiedział tak. Ten, który mi dał serce, dał mi także i język. I poszedł na śmierć. Jak Bóg dał człowiekowi w serce coś, to musi być i na języku. Tym bardziej, jeśli chodzi o tą wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jakżeż tam w pierwotnym kościele, proszę braci, też ta kwestia była, czy tak pozornie tylko temu Jezusowi służyć, milczyć, czy też i o nim mówić też. Przeczytajmy sobie w Dziejach Apostolskich. 4:13. Widząc wtedy bezpieczność Piotrową i Janową i zrozumiawszy, iż ludźmi byli nieuczonymi prostakami, dziwowali się i poznali je, iż byli z Jezusem. Widząc też onego człowieka z nimi stojącego, który był uzdrowiony, nie mieli co przeciwko temu mówić. A rozkazawszy im precz ustąpić z rady, radzili się między sobą. Mówili, cóż uczynimy tym ludziom? Boże jawnie cud przez nie uczyniony, to wszyscy mieszkający w Jeruzalemie wiadomo im jest. A nie możemy tego zaprzeć. Ale aby się to więcej nie rozsławiało między ludźmi, zagroźmy im srodze, aby więcej w tym imieniu żadnemu człowiekowi nie mówili. A zawoławszy ich, zakazali im, aby koniecznie nie mówili ani uczyli w imieniu Jezusowym. Lecz Piotr i Jan, odpowiedziawszy, rzekli do nich. Izali to sprawiedliwa przed obliczem Bożym, raczej was niżeli Boga? Rozsądźcie teraz. Potem Gordiusz poszedł na śmierć. Apostołowie też. Co mieli w sercu, to musieli mieć i na języku. A jakby ich chciał usta zamknąć, to co by było? To by było z nimi tak, jak z tym Jeremiaszem, który powiedział, i z tym przyjacielem, który Hiobowi mówił, jestem jak beczka młodym winem napełniona. A co taką beczką jest, jak się nie otworzy? Co zrobi? Rozsadzi. A Duch Boży to jest tak jak ogień w kościach, który chciał zatrzymać, ale co? Nie mógł, to jest niemożliwość. Jak Bóg każe, Bóg da, to jakżeż można nie mówić? Proszę braterstwa, to jest ofiara z człowieczeństwa. A teraz kształcenie nowego stworzenia. Nowe stworzenie to ma swoje trzy znaczenia. Pierwsze, są to duchowe władze, zdolności serca i umysłu, które człowiek otrzymuje przy spłodzeniu z Ducha Świętego. Ale każdy, kto spłodzony z Ducha Świętego, to w czasie swego poświęcenia, czy nie tak? Otrzymuje ten nowy zadatek. Nowe stworzenie. Drugie. Jest to nowa duchowa wola, którą otrzymuje przy spłodzeniu, która działa przez powyższe, to znaczy władzę, zdolności serca. To jest wola zdecydowana służyć Bogu. I trzecie. Jest to charakter jako wynik używania powyższych. Ale charakter to nie jest rzecz, która od razu się zdobywa. Charakter to jest rzecz, która rośnie jak roślina. To jest nowe stworzenie, które rośnie, potężnieje i gdy dobierze odpowiedniego wzrostu, to Bóg wtedy ścina, tak jak pszenicę, i w czasie zmartwychwstania otrzymuje duchową naturę jako zdolny umysł, który nigdy Boga nie zawiedzie. Dlatego też pierwsze i drugie, to znaczy władze, zdolności serca i duchowa wola, to znaczy wszczepienie duchowych władz, które czynią nas kapłanami, nowym stworzeniem. A trzecia rzecz, charakter, który rośnie, to jest kształtowanie lub namaszczenie. Bo kapłan musi najpierw egzystować, zanim zostanie namaszczony. Tak więc nowe stworzenie w postaci woli musi już być, zanim będzie namaszczony jako król i kapłan. A więc widzimy, że nowe stworzenie to też jest pewna rzecz złożona, która w zamian za ofiarowane ziemskie życie musi teraz żyć i jest przed Bogiem uważana jako coś żyjące. Żywot nasz skryty jest z Jezusem wtedy w Bogu. Proszę braterstwa, są dwie części, że Bóg jest tym, który spłaca, a nasza część, że my musimy być wierni, musimy korzystać ze wszystkich pomocy, jakie Bóg nam daje, żebyśmy mogli jeść, wzrastać. I to jest właśnie podwójna działalność boska, która nam przygotowała i nasza, która z tych przygotowanych rzeczy musi korzystać, żeby te nowe stworzenie mogło rosnąć. Ilustracja jest z cieni przybytku na przykład. Wyrabianie cnót. Są dwie części, że Bóg jest tym, który spłaca, a nasza część, że my musimy być wierni, musimy korzystać ze wszystkich pomocy, jakie Bóg nam daje, żebyśmy mogli jeść, wzrastać. I to jest właśnie podwójna działalność boska, która nam przygotowała i nasza, która z tych przygotowanych rzeczy musi korzystać, żeby te nowe stworzenie mogło rosnąć. Ilustracja jest z cieni przybytku na przykład. Wyrabianie cnót, rozwój tego nowego stworzenia, to może być przestawione przez kapłana, który wchodząc przez pierwszą zasłonę spożywa chleby pokładne ze stołu złotego, który był z prawej strony wejścia. Wzmocnienie i zrównoważenie może tych cnót, które on się najadł i przyswoił, to może być przez ten ogień, jaki się palił, ogień kadzidła. A to przedstawia człowieczeństwo rzucone na ogień i które musi wydać ze siebie co? Swąd przykry i zapach? Nie. Kadzidło to musiało wydać, ono wydawało przyjemny zapach, ale to był ogień, który palił. Jeżeli nas coś pali, a my tylko wydawamy swąd, to już źle. To już tam kadzidła nie ma. Musi być modlitwa, którą Bóg przyjmie poza zasłonę. Dopiero wtedy będzie zrównoważenie naszego charakteru w różnych trudnościach i cierpieniach. A więc kapłan wykonujący swoją część, to jest nasza wierność w procesie kształtowania się na podobieństwo Chrystusowe, bo kapłan sam szedł, sam jadł, sam ofiarował, a to znaczy my. My musimy to robić. Nikt za nas tego nie zrobi. Doświadczenie oraz pańskie kierownictwo wyrabiają, wzmacniają, zrównoważają, udoskonalają, krystalizują zalety i cnoty w nas. I proszę braterstwa, czy to może być w jeden dzień, w jeden rok? Ta rzecz musi postępować całe nasze życie. Bądź w tym wierny aż do śmierci. Tak. Jak on ze wszystkiego już skorzystał, to się zbliżył do miejsca najświętszego, do tej wtórej zasłony. I tam już jest ten moment ostatni śmierci naszego ciała i przejście do tego cudownego miejsca najświętszego. A więc całe nasze ciało musi umrzeć, a duch musi żyć. Nasze ciało musi umrzeć tu, na tych przekątnych, na dziedzińcu, a nasz duch musi żyć i przejść do miejsca najświętszego. Tam stanie się na miejscu tej arki. A to oznacza uwielbionego Chrystusa. To jest koniec tego rozwoju ludzi umierających i ludzi rosnących i ludzi uwielbionych poza wtórą zasłoną. Mamy również być wierni jako żołnierze. O, jeżeli mówimy o wierności, to szczególnie rola żołnierza wymaga wierności, czy nie tak? No niewierny żołnierz, to co to za żołnierz? Nie żaden żołnierz. A Pismo Święte mówi, że jest jakaś wojna Jest jakieś uzbrojenie? Jest i walka! A czy nie mówi apostoł Paweł, że jest wojna i broń? Jest. Jest miecz ducha, którym jest Słowo Boże, który tnie na wszystkie strony. On bije wszelką wyniosłość, wszelkie złe rzeczy. A w liście do Efezów jest podane jeszcze więcej niż tylko miecz. Jest jeszcze przyłbica, pancerz sprawiedliwości. Na kolaniki jeszcze możemy zauważyć obuwie. A że jest walka, to apostoł Paweł mówi, żeby walczyć. Ale otrzymuje walkę, w walce otrzymuje wieniec tylko ten, który walczy jak?
Przystojnie.
Jeżeli ktoś dociera do celu tak na przełaj, aby tylko bić, to nie jest przystojna walka. Nawet jak w boksie się biją, to są ograniczone miejsca, w które można uderzyć, bo jak się uderzy w miejsce nieartykułowane przepisami, to już jest ordynarna walka. Tak samo nieraz jest i wśród tych, którzy duchowo walczą. Oni docierają do celu bez względu. Kłamstwo, nie kłamstwo, przekręcenie, nie przekręcenie, potwarz, nie potwarz, niedyskrecja, nie dyskrecja, wszystko użyje, żeby dosiec. Ale to przed ludźmi jest zwycięstwo, ale przed Bogiem to jest klęska. Co z Jezusem zrobili? Im się zdawało, że oni odnieśli zwycięstwo. Ale jeden, który to zwycięstwo wśród tego całego motłochu odniósł, to był Jezus Chrystus. Nie na tym polega, żeby zwyciężyć zewnętrznie, ale żeby zwyciężyć samego siebie. A te nieraz takie różne rzeczy to są właśnie powodem, żeby każdy się poznał, kim jest. To jest ten ogień, o którym Piotr mówi, który przychodzi dla doświadczenia naszego, żebyśmy sami poznali, kim jesteśmy. Można byłoby jeszcze więcej mówić o żołnierzach, ale potrzebna jest ta wierność u żołnierza. Wiara. Żołnierz musi być, że tak powiemy, złączony z tym źródłem, które go zasila. To tak jak historia spod Verdun. Niemcy gradem kul atakowali twierdzę i nie mogli jej zdobyć. Nie mogli zdobyć. I Verdun nie poddał się, bo ta twierdza miała podziemne połączenie z krajem, chociaż była odcięta. A stąd wypływała dostawa amunicji i żywności i to uratowało Verdun. Podziemne przejście, amunicja szła. Tak samo jest i z chrześcijaninem. On prowadzi walkę, ale jeżeli nie będzie połączony z tym zasobem, który stale go będzie jego wiarę wzmacniał, to on upadnie. On musi mieć tą wiarę i musi mieć tą wierność. Wiarę w Boga. Jego wielkie obietnice. Ma być ta wiara. A więc pamiętajmy, każdy ma być wierny, tak jakby miał jutro już umrzeć. Ale czy to znaczy, że my się nie mamy interesować tymi sprawami, gdy cały Kościół ma się dopełnić? O, to jest wielka zachęta. A jeżeli ktośkolwiek doszedłby do tego kresu i byłby ostrzeżony na te różne doświadczenia, jakie mają przyjść, to on na tym by tylko zyskał, a nie stracił. Nigdy nie straciłby. A jeżeli Pan daje jakieś przesłanki, że my możemy się orientować, bądź wierny aż do śmierci, to może być do jednostki, a może być do całego Kościoła. Przyjdzie czas, że cały Kościół skończy swoją karierę. Cały Kościół Pański umrzeć, nie tak? Tak. I dobrze jest wglądać w te rzeczy, bo to jest dla naszej zachęty, a nie osłabienia. Wierność, aż umrzemy. Wierność w tych czterech powyższych zarysach, które powiedzieliśmy, sprowadzi niewątpliwie śmierć. Człowiek ma umrzeć. Jeżeli chodzi o samo zakończenie kariery Kościoła, czy to będzie takie spokojniutkie, jak Pismo Święte mówi? No tak sobie każdy spokojnie umrze i tak się Kościół wykończy, już będzie skompletowany. Pismo Święte mówi, że przy końcu szczególnie te bądź wierna aż do śmierci będzie szczególnie potrzebne. Bo będą takie doświadczenia, kto wie, czy się nie mogą powtórzyć te same z okresu smyrneńskiego, kiedy te bądź wierna aż do śmierci było im szczególnie potrzebne. Bo my żyjemy w świecie cywilizowanym i zdawałoby się, że takie barbarzyństwa dawnego czasu to już teraz miejsca mieć nie mogą. A my się przekonaliśmy, że jeszcze dzisiejsze społeczeństwo jest gorsze od dawnego i na gorsze barbarzyństwo ludzi stać. Czy na takie barbarzyństwo, jakie hitleryzm, jak popisał się przed całym światem, to tamtych byłoby stać? Nie. Żeby ludzi w taki sposób makabryczny mordować, żeby taką bombę atomową wykombinować, żeby z miejsca całe, już nie miasto, ale całą pół kraju zniszczyć, albo cały kraj jedną bombą. I to robią ludzie uczeni. Uczeni. A Pismo Święte nie mówi, że ten świat będzie o taki przerobiony, jak to niektórzy bracia myślą, że ten lud Jezusowy, co tam się tak bardzo rozszerza, że ten lud Jezusowy oni mają wytypowane od razu. W gazecie pisze, że ich program jest taki. Nawrócić do 1976 roku całą Amerykę, chcą dla Jezusa pozyskać, a do 1980 roku chcą pozyskać cały świat. Na wiarę. Do swojej organizacji. I to przy akompaniamencie gitary, przy tańcach i tak dalej. Tu Jezus napisany, tam Jezus, tu Jezus, tam Jezus. I oni w ten sposób chcą nawrócić świat. I pytamy się, czy ta rzecz byłaby od Boga? Przecież oni chcą zrobić to samo, co katolicyzm zrobił. My ustanowimy wiarę, my zapanujemy i nie będzie żadnego potopu, żadnej makabrycznej rzeczy. Jak? My to sami dobro sprowadzimy raj dla Jezusa, Jezus potem przyjdzie już na gotowe. A czy tak Pismo Święte mówi? O, ten arcyoszust, to on zna i pewne daty też zna, tylko on chce ich wykręcić, po swojemu je właśnie zinterpretować, żeby ludzie nie wiedzieli, co te daty w sobie noszą. Dlatego też my wiemy, że zakończenie kariery Kościoła to będzie przypodobane do śmierci Jana Chrzciciela, a jemu ucięto głowę. I on biedny w zgryzocie był tam w tym więzieniu. Kościół nie będzie miał sielskiego, anielskiego życia. A Eliasz, jak był wzięty w wichrze do nieba, to on przedstawia ten wicher, przedstawia ten ostatni wir ucisku. Co w objawieniu świętego Jana pisze, poczekajcie, aż popieczętujemy sługi Boga żywego na czołach ich, a wtedy dopiero te cztery wiatry będą rozpuszczone. A więc to nie będzie takie ewolucyjne, spontaniczne przyjęcie Jezusa, ale będzie wręcz zupełnie co innego. A ten kamień, który miał uderzyć i zniszczyć, to co to jest, pozyskanie dla Jezusa wszystkich? Nie, proszę brać. Nawet jak my czytamy właśnie w trzecim tomie, to my widzimy, że zupełnie co innego my jako ruch rozumiemy na podstawie Pisma Świętego. Bo w taki sposób. Trzeci tom, 232. Zważcie także, iż skoro noc nadejdzie, kiedy już żniwiarze muszą zaprzestać swej pracy, będzie to dowodem, że zostało już dokonane ostateczne dzieło wieku Ewangelii, że oznaczona liczba wybranych oblubienic Chrystusa została już popieczętowana i zgromadzona w stan oddzielenia od spraw światowych. Nie oddzielenia do nieba, tylko popieczętowana to oddzielona od spraw światowych, do gumna pańskiego. Albowiem Bóg nie pozwala nikomu zaprzestać swego dzieła, jeżeli ono nie jest jeszcze dokończonym. Wtedy wszyscy wierni i prawdziwi słudzy Boży będą popieczętowani na swych czołach, a wobec dokonania dzieła wieku Ewangelii nikt nie będzie mógł przystąpić do tej pracy. Ale Kościół będzie żył. Ani też nie będzie mógł zbierać bogatej z niej nagrody, przepowiedzianej w bardzo wielkich, kosztownych obietnicach, jako nagrody dla tych wiernych, którzy weszli, kiedy jeszcze drzwi były otwarte. A więc przychodzi noc, w której nikt nie będzie mógł pracować. A noc to jest zapowiedź czegoś niezbyt dobrego. To jest właśnie czas ucisku, jakiego nie było, jakiego nigdy potem nie będzie. Gdy wszedł Noe do korabia, spadł potop. Gdy wszedł Lot do Zoar, spadł ogień. Tak będzie w on dzień, gdy się Syn Człowieczy objawi. Dlatego też to jest zaleta, która ma nam towarzyszyć aż do końca kariery i śmierci Kościoła tu na ziemi. Dlatego też to jest trwała zaleta. Ona nie może być tylko na chwilę. Nie może być tak z przerwami stosowana sobie. Raz wierny, raz niewierny. Czy też nie może być do jakiegoś krótkiego czasu przed śmiercią. Apostoł Paweł powiedział: dobrym bój bojował, wiarę zachowałem, zatem odłożona mi jest korona, którą mi odda Pan w dzień ten przyszły. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławną epifanię Jego. Apostoł Paweł miał już przeświadczenie, że on już bój wykonał, ale jeszcze żył. To było dla niego szczególne świadectwo, że on mógł powiedzieć, że on już dojdzie, będzie wiernym. Ale my musimy pamiętać, że musimy być wierni aż do śmierci. Apostoł Paweł wiedział, że chociaż on tak powiedział, ale jego czeka ten ostatni wysiłek. Jeszcze te ostatnie tortury sądów i katowskiego miecza. Bo jemu ścięto głowę jako Rzymianinowi. Tak samo i z nami, proszę braterstwa, mamy być do śmierci wierni. A jako nagroda tego, to proszę braterstwa, jest co? Korona żywota. Korona żywota jest to najchwalebniejsza obietnica naszego Stwórcy. W Piśmie Świętym jest pokazana jako korona nieśmiertelności. Jest pokazana jako boska natura. Natura nieśmiertelna. Bóg nie umiera. Jest to żywot sam w sobie, jak Jezus otrzymał żywot sam w sobie, taki da życie. I drudzy też żywot sam w sobie będą mieli. To jest coś nadzwyczaj cennego. Nie będzie to żywot podtrzymywany, ale sam w sobie otrzymany. Błogosławiony i święty, który ma cześć w pierwszym zmartwychwstaniu, albowiem nad tymi, która śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi i królować z Nim będą 1000 lat. My nie wiemy, co to jest za korona jeszcze. My możemy ją określać słowami. I apostoł Jan też mówi: dziateczki, my nie wiemy, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się On objawi, to podobni Jemu będziemy. Epifania i Apokalipsis będzie sygnałem otrzymania dla całego Kościoła tego chwalebnego zwycięstwa, wieńca, korony chwały. Ale tu jest w tym pokazane coś więcej niż tylko nieśmiertelność. Jest to współdziedzictwo z Chrystusem. Jako kapłani i królowie oni będą w restytucji udzielać życie wszystkim ludziom jako wtóry Adam i wtóra Ewa. Możemy sobie wyobrazić, jakie to radosne będzie dzieło. Jak dziś przechodzimy koło kalek, idziemy do szpitala, a wiemy, co my tu z Pisma Świętego się nauczyliśmy, jak my współczujemy tym ludziom: Panie Boże, kiedyś przyjdzie ten czas, że te kaleki już nie będą. Jak oni się męczą, temu skóra, temu to, temu tamto, temu krew cieknie, tamten wykoszlawiony. Kiedy człowiek będzie podległy tym nieszczęśliwym wypadkom? A to będzie Królestwo Boże. A my powinniśmy mieć te serce współczujące jak ten dobry Samarytanin. Tak jak Pan Jezus miał się użalić. My nie potrafimy dać zdrowia, ale możemy powiedzieć parę współczujących słów tej Ewangelii, która człowieka może chociaż w duchu pocieszyć i uradować w tych ludzkich nieszczęściach. Ale nie tylko ta restytucja, gdy ludzie będą naprawieni. W tym korona żywota kryje się coś daleko większego. Jeszcze w wiekach przyszłych to będzie coś, co my nawet nie jesteśmy w stanie objąć, a apostoł Paweł, mając przyszłe wizje, bo on był zachwycony aż do trzeciego nieba, to nieraz przez jego wypowiedzi możemy zauważyć tą niezmierną chwałę przyszłości, chociaż jemu on nie miał prawa pisać o tym, bo trudno było nawet określić warunki. To jest powiedziane tak, Efezów 2 rozdział, od 5 do 7. I gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem, gdyż łaską zbawieni jesteście. I pospołu z Nim wzbudził i pospołu z Nim posadził na niebiesie w Chrystusie Jezusie, aby okazał w przyszłych wiekach ono nader obfite bogactwo łaski swojej, z dobrotliwości swojej przeciwko nam w Chrystusie Jezusie. Wieki przyszłe, to co tam może być? To może być kształtowanie planet, które są we wszechświecie, jak już dzieło na ziemi będzie spełnione. Wszechświat, jak spojrzymy przez lunety olbrzymie, najlepsze, największe teleskopy, to tych mgławic, tych światów jest niezliczona ilość. A przed nami również niekończący się czas życia wiecznego i nie czas drzemania i spania. Tak jak niektórzy mówią, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, on będzie jako lampka się świecił i szczęśliwy, sam w sobie w nirwanie zatopiony i będzie tylko ciągnął rozkosz. Więcej nic. Nie. Pan Jezus powiedział, ojciec mój pracuje, aż dotąd i ja też pracuję. I ta przyszła działalność to będzie działalność pracy. Lecz nie pracy takiej w pocie czoła, mozolnej, ale radosnej dla czci Stwórcy, dla kontynuowania Jego wielkiego dzieła, a to wszystko tylko jako skutek, gdy będziemy wierni aż do śmierci. Wtedy otrzymamy te wszystkie błogosławieństwa, których ja bratu, braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym końcu. O Boże nasz Wszechmogący, do tronu Twojej świętej łaski, jako do Ojca naszego zwracamy nasze serca. Przez zasługi drogiego Syna Twego, Pana Jezusa Chrystusa, który otworzył drogę do tronu Twojej świętej łaski, że możemy zbliżać się jako do naszego Ojca. I tym wielkim przywilejem błogim, że możemy z Tobą, Ojcze Niebieski, w modlitwie rozmawiać, prosić i otrzymywać. Serdecznie dziękujemy Tobie za ten miły wieczór, gdzie zeszedłszy się na to miejsce, mieliśmy możliwość rozmyślać o Tobie, o Synu Twoim, o Twoich najwznioślejszych ideałach, które przygotowałeś w sobie Twoim świętym, do naszego rozmyślania, aby pociągnąć myśli nasze tym wyżynom niebiańskim, abyśmy tym ziemskimi rzeczami jak najmniej się wdrażali w te rzeczy, a mogli przenikać Twoje wspaniałe i czyste myśli i uszlachetniać się na wzór Syna Twego, Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł tu na ziemię i pokazał nam, jak należy bojować, jak należy wierzyć, ażeby się przed Twoim świętym obliczem podobać. Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, za Twoją świętą księgę i za tą naukę, jaka dla okresu smyrnyńskiego była dana. Widzimy wiele pociechy i zachęty dla nas, gdyż spodziewamy się na podstawie Twojego nieomylnego słowa, że bliski jest czas różnych doświadczeń, przykrości, który Twoja święta dłoń da nam do wypicia, abyśmy mogli wspólnie z naszym Panem ten kielich cierpień pić, a potem ten kielich radości z Nim w Królestwie. Dlatego też błogosław, strzeż, niech Twoja ręka powstrzymuje nas od czynienia wszelkiej niesprawiedliwości, abyśmy mogli być czyści przed obliczem Twoim. Błogosław nie tylko nas, ale wszystek lud, który pragnie, tęskni do Słowa Twojego Świętego jako jeleń do strumienia wód. Napełnij nas znajomością, która im dalej tę miłość niech świeci. Nas wzmacnia, karmi, krystalizuje i przyprowadza coraz bliżej do Ciebie. Nas łaskawie pobłogosławić też wszystek lud Twój. Tych, którzy w tym świecie są, borykają się w różnych trudnościach, mają trudności z wiekiem starczym, jak również młodzież, która ma trudności w wieku młodzieńczym. Daj nam wszystkim zwycięstwo, abyśmy mogli odnieść zwycięstwo nad światem, ciałem i tym przeciwnikiem, który wie, że krótki czas i będzie nas i ludzkość trafił, bo krótki jest jego czas. W Tobie i w Synu Twoim cała nadzieja nasza, a za błogosławieństwo otrzymane niech Tobie i Synowi Twemu będzie cześć, chwała i jedynie teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Amen.